Wszystko zaczyna się jak w klasycznym, mrocznym kryminale. Do palącego zbyt dużo papierosów prywatnego detektywa zgłasza się mocno tajemniczy klient. Mężczyzna z wypielęgnowanymi paznokciami płaci za odnalezienie kiedyś popularnego piosenkarza Johnny'ego Favorita. Interesuje go, czy on jeszcze żyje, czy też nie, bo jak mówi, nie lubi niezapłaconych rachunków. Prywatny detektyw przyjmuje zlecenie. Jesteśmy w Nowym Jorku w 1955 roku. Profesor filozofii Anna Heinderek, Uniwersytet Jagielloński, Piotr Jędrzejewski, zapraszamy do Państwa filozofów. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Cytat. Fragment dialogu między detektywem a klientem. Ta rozmowa toczy się w kościele. Detektyw relacjonuje. Ta sprawa ma duży związek z religią. To wszystko jest bardzo dziwne, nie podoba mi się. Elegancki klient odpowiada. Powiadają, że na świecie jest dość religii, by ludzie się znienawidzili i za mało, by się pokochali. Próbowałem nie zdradzić i cały czas mnie korci, by Państwu nie powiedzieć, o czym my mówić będziemy, czy na jakim dziele filmowym się będziemy skupiać. No może jeszcze wytrwamy, może Państwo wiedzą, bo pani profesor wie, że to jest Harry Angel, po prostu film Alana Parkera z 1987 roku.
No i wygadałeś.
W głównych rolach Mickey Rourke i Robert De Niro. Powiadają, że na świecie jest dość religii, by ludzie się znienawidzili i za mało by się pokochali.
Brzmi optymistycznie, no bo tutaj mamy takie założenie, powiedziałabym, antydawkinsowskie czy anty-Sam Harris, że religia dałaby w odpowiedniej dawce odpowiednią też dawkę miłości. No zastanawiające. Natomiast w tym samym dialogu główny bohater będzie się zastanawiał i będzie dywagował, że czuje, jak coraz bardziej ta pętla się wokół niego zaciska. I myślę, że to jest taki kluczowy dialog. Gdy odniesiemy go do kwestii religijnych, to rzeczywiście im bliżej jesteśmy rozwikłania tej przedziwnej zagadki, tym bardziej otaczają nas różne religijne symbole i to, co ciekawe, różnych religii, bo tutaj mamy wudu, tutaj mamy różne chrześcijańskie praktyki. W związku z tym coraz więcej jest magii, coraz więcej jest metafizyki, coraz więcej jest też dziwnych zdarzeń. No więc można się zastanawiać, czym ta religia jest, skoro jej takim głównym tutaj przedstawicielem jest tak naprawdę dziwny pan o wypielęgnowanych dłoniach i jeszcze dziwniejszym spojrzeniu.
Detektyw nazywa się Harry Angel, a klient, który przychodzi do Harry'ego Angela, by zlecić mu sprawę, nazywa się Louis Cypher. Wyjaśni się oczywiście później, kim on tak naprawdę jest. Czy ta wielość religii, która się pojawia w tym filmie, ona ma znaczenie? Bo nie mamy tutaj wyróżnika jednej z tych religii, jakoby ona była najważniejsza.
Znaczy, możemy zawsze iść za Mikołaja.
Mamy taki tygiel religijny, tygiel różności kultur i religii.
Tak, tu aż się prosi przypomnieć Mikołaja Skuzy, który uważał, że Bóg ma wiele imion i każdemu społeczeństwu objawił się pod inną postacią, pod innym imieniem. Stąd mamy taką mnogość religii, ale tak naprawdę wszystkie one zmierzają do jednego jakiegoś absolutu, transcendencji. Z drugiej strony przemierzamy kraj, który jest multikulturowy, gdzie właśnie różne kultury, różne grupy etniczne przywiozły swoich bogów, swoje wierzenia.
Zaczynamy w Nowym Jorku w 1955 roku, a później Harry Angel musi wybrać się, by sprawę rozwikłać, do Nowego Orleanu w Luizjanie.
Tak, jeszcze po drodze jest ta wizja, to wspomnienie II wojny światowej, więc stara Europa gdzieś tam majaczy na horyzoncie, robi takie tło. Więc tutaj mamy dużo wpływów. Ten tygiel kulturowy jest oczywisty. I religia jest z jednej strony takim, można powiedzieć tutaj długo, emblematem. Czyli mamy te magiczne przedmioty, mamy magiczne rytuały. Takim jest swoistym tłem, które dodaje trochę egzotyki, czasami przyspiesza tą akcję, czasami, prawda, jest takim ornamentem, po to, żeby się w pewnym momencie stać kluczowym zagadnieniem. No i wtedy wchodzimy już w sedno teologicznych rozważań, no bo każda religia która zakłada, że mamy jednego dobrego Boga, musi skonfrontować się ze złem. Czyli pojawia się przedstawiciel piekielny, szatan, upadłe anioły. Tu gnostycy są od tego oczywiście wyrwani, no bo oni zakładali, że świat został stworzony przez złego Boga. No więc wiadomo, że zło musi się w świecie pojawić, choćby pod postacią materii czy czasu i materii. Natomiast w myśli takiej jak choćby chrześcijańska, no pojawia się ten problem, z kimś, skąd się wzięło zło, co ono dokładnie oznacza. No i demon jest takim uosobieniem. Można powiedzieć, że też mamy jakby takie dwa obrazy demona. No z jednej strony będzie wynikał gdzieś z teologii, prawda, czyli z takiej próby uporządkowania antywartości, no bo mamy te hierarchie niebiańskie i potem mamy upadłe anioły, prawda, które zrobiły coś wbrew Bogu i w ten sposób pojawiło się to pęknięcie ontologiczne, o którym choćby pseudo-Dionizar Opagita pisał, pokazując, że zło to jest coś, co nie zostało stworzone przez Boga, tylko jest wynikiem błędu. No choćby właśnie upadających aniołów, jakby odmawiających uczestnictwa we właściwym porządku istnienia świata.
Nie wiem, czy pani profesor zwróciła uwagę na to i czy się z tym zgodzi, ale odnoszę wrażenie, że akurat w tym filmie to dobrego Boga, czy też Boga, właściwie my nie spotykamy. Większość z tych bohaterów to są upadłe anioły.
Tu jest ten drugi motyw, prawda, takiego demona
tak jakby
już.
Wszystko się dzieje po złej stronie.
Tak. Tak, dokładnie. Z jednej strony właśnie mamy tą demonologię taką, powiedziałabym, popularną, ludową. Natomiast to jest tu niezwykłe, prawda, że wszystko dzieje się poza tym kontekstem dobra. Tak jakby w całej tej fabule była próba pokazania nam, czy skonfrontowania się z tym światem właśnie antywartości. I to jest bardzo ciekawe, bo jak projekt filozoficzny zaczyna się rozwijać w filozofii. Jak przyjrzymy się temu, co się dzieje w klasycznej filozofii, to ona uwielbia mówić o wartościach. Antywartości, nawet jeżeli nie są negowane, to są czasami przemilczane albo są brane gdzieś w nawias, są tylko zaznaczone jako istniejące, czyli wiem, że jest zło, że ono jest właśnie tym brakiem dobra. Natomiast mamy duże milczenie o antywartościach. Z kolei, prawda, w XX wieku na przykład Paul Ricoeur, pisząc symbolikę zła, zwrócił uwagę, że zło jest czymś, co dla nas jest jednak bardzo takim bliskim doświadczeniem, które zaczyna się czasami od takiego poczucia dyskomfortu, no bo jak przyjrzymy się samej symbolice zła, to ona czasami ma takie bardzo naturalistyczne korzenie, prawda, że doświadczamy czegoś, co nam się nie podoba, co traktujemy jako niewłaściwe, z czegoś, co właśnie powoduje, że nie czuję się do końca sobą. I to pierwsze doświadczenie potem może przełożyć się właśnie na takie pogłębione, metafizyczne, bo zaczynam zadawać sobie pytanie. To trochę tak i Paul Ricoeur to pięknie pokazuje, że najpierw mam ubrudzone dłonie i czuję w tym brudzie jakiegoś rodzaju skazę, zmazę, a potem będą dłonie Lady Macbeth, czyli będą dłonie, które zabijają i które niosą w sobie ten ślad, prawda, krwawy, którego już nie da się zmazać. No i tak pracują symbole wedle Paula Ricoeura, ale ta ścieżka od tego, co naturalne, co jest takim naszym pierwszym doświadczeniem, wydaje mi się bardzo dobrze tłumaczy, dlaczego my tak bardzo jednak jesteśmy złem zainteresowani. I tutaj od pierwszych kadrów, gdzie pokazane jest to miasto takie ciemne, gdzie pada deszcz, gdzie pełno jest szczurów, gdzie pełno jest odpadów, gdzie mamy jakieś takie marginesy rzeczywistości. To jest taka rzeczywistość, taka ontologia tej codzienności, w której nie chcemy uczestniczyć, ale ona jest. To są takie jak te śmieci, które wyrzucamy i nie chcemy o nich myśleć. Czekamy, żeby zostały już wywiezione z naszej ulicy.
Nie jesteśmy w Nowym Jorku na Manhattanie, ale jesteśmy w Harlemie.
Tak, w ogóle jesteśmy cały czas w takiej rzeczywistości, która jest lekko brudna. A jeżeli nie jest już lekko brudna i nie mamy tego padającego
nieba... To jest ruiną, umówmy się.
Dokładnie, albo jest przebrzmiałą doskonałością. No bo Luizjana też nie wita nas luksusem. Mamy wprawdzie jedną z bohaterek, która należy do starej, bogatej rodziny, ale jak przyjrzeć się warunkom, w jakich ona mieszka, to się czuje właśnie taki upadek. Wprawdzie Harry Angel wchodzi i się zachwyca, że to takie piękne mieszkanie, ale to czujne oko kamery i uważny widz może zauważyć, że to jest takiej drugiej świeżości i dawnej świetności mieszkanie czy dom. Więc to wszystko buduje właśnie taką atmosferę, w której dotykamy niemalże czegoś, czego tak naprawdę nie chcemy dotknąć, chociaż jest codziennością.
Do dobra i zła, do filmu Harry Angel w Państwie Filozofów wracamy za moment. W tym filmie nie ma właściwie dobrych bohaterów. Wszyscy są źli. Na czele z tym najgorszym uosobieniem zła w czystej postaci Louisem Seyferem, czyli po prostu Lucyferem. I to właśnie teraz, w tej części Państwa Filozofów mówić będziemy. A przypominam, mówimy o filmie Harry Angel, filmie z 1987 roku. Scenariusz napisał i film wyreżyserował Alan Parker. Dodajmy. Jak narodził się Lucyfer? Jak narodziło się uosobienie zła? Wróćmy do tego. Czy to było takie czyste usprawiedliwienie zła w człowieku? Że sobie taką figurę wymyśliliśmy, że jakby zepchnęliśmy na nią to, że ktoś nas wodzi na pokuszenie.
Nie do końca, bo proszę zwrócić uwagę, że filozofia starożytna nie ma takiego problemu. No po prostu tam wiadomo, jest los, jest fatum, jest natura ludzka, która niekoniecznie jest piękna, może być szpetna, więc ze złem filozofowie greccy nie mieli takiego problemu. To jest problem, który rodzi się w tym momencie, kiedy pojawiają się chrześcijanie, i ogłaszają po pierwsze, że Bóg jest osobą, czyli mamy tutaj taką personalizację.
Judaizm, można by było powiedzieć, tak?
Tak, tak. No to jest właśnie ta droga, prawda, gdzie religia chrześcijańska będzie miała swoje zakorzenienie. No więc mamy osobowość Boga, w związku z tym to Bóg jako indywidualna substancja racjonalnej natury ponosi odpowiedzialność za to, co stwarza. No więc od razu odpala nam pytanie z Teodycei, jak możliwe jest pojawienie się zła. Tu jest ten lęk. Zwłaszcza, że chrześcijaństwo powstawało jako sekta pośród innych sekt, prawda? Więc obok gnostyków, obok pelagian, którzy mieli alternatywną koncepcję metafizyczną i alternatywne stworzenie, no musieli jakoś sobie poradzić, prawda, ze złem w świecie. Zwłaszcza, że założyli, i mamy to wyraźnie u wspomnianego pseudo-Dionizego Areopagity powiedziane, że Bóg jest dobrocią. Jest dobrem samym w sobie. Pseudo-Dioniza Areopagita w traktacie o imionach bożych pisze o tym, że Bóg jest dobrocią, jest pełnią, jest jedyny, jest pięknem, jest prawdą. W związku z tym tak wysokie wartości, to pozytywne wartości teraz stwarzają świat, w którym mamy, no właśnie, mamy co mamy. No i tu pojawia się ta histeria wręcz taka z jednej strony metafizyczna, a potem etyczna, skąd zło, jak to zło wytłumaczyć. Do tego jeszcze chrześcijanie sobie dodali koncepcję, którą widać u świętego Augustyna, który mówi wyraźnie, że dusza człowieka jest odbiciem obrazu Boga. Że dusza jest jak pieczęć, dusza jest jak wosk, w którym została odbita pieczęć. Tą pieczęcią jest Bóg, w związku z tym w duszy jest obraz boski. No to skoro tak, no właśnie, to człowiek...
To trochę trudno usprawiedliwić niektóre złe uczynki.
No więc musiał się pojawić demon, musiała się pojawić cała ta opowieść, którą znajdziemy właśnie w judaizmie, którą znajdziemy, prawda, w Biblii, więc mamy tego innego, który zakrada się do rajskiego ogrodu, który wodzi na pokuszenie, mamy tą inną, no bo tu bardzo ważna jest figura Ewy, na którą zostaje zepchnięta odpowiedzialność, czyli niejako mężczyzna, który jest tym właściwym człowiekiem, tą właściwą rozumnością, czy tym właściwym stworzeniem, tym pierwszym stworzeniem, które Bóg uczynił. Jest niejako odseparowany od gestu Ewy. Więc demon, kobieta, zło. Bardzo piękne wytłumaczenie, którego histerycznie poszukiwali ci pierwsi myśliciele zwani dzisiaj ojcami Kościoła, czyli pierwsi filozofowie tworzący i teologię, i filozofię religii chrześcijańskiej.
I sugeruje pani profesor, że ta droga doprowadziła w ostateczności do dramatycznych, płonących stosów z czarownicami?
No to jest piękny początek takiego wykluczenia i takiego krwawego finału, jak najbardziej. Ale proszę zobaczyć, bo Harry Engel jest doskonałą wykładnią tej teorii. No bo tam kobiety, one z jednej strony mają marginalną rolę, natomiast jeżeli już je widzimy, to przez postać bardzo taką ucieleśnioną, prawda? Ten pierwszy kontakt choćby z główną czarownicą, to jest fascynacja jej ciałem, bo najpierw widzimy jej zgrabną sylwetkę od tyłu, potem widzimy kark, gest od odsłanianych włosów, to wszystko jest bardzo takie nacechowane pewnego rodzaju grą wręcz erotyczną. Potem widzimy jej nagie, zmasakrowane ciało. Kolejna ważna postać to jest młoda dziewczyna.
Epifani. Epifani, która okazuje się być kapłanką mambo, czyli po prostu kapłanką w religii wudu, religii afroamerykanów.
Ale ona tu skupia wszystko, bo ona z jednej strony jest kapłanką, z drugiej strony jest heretyczką, z jednej strony jest córką, z drugiej strony jest kochanką, jest uosobieniem jakiejś takiej uwolnionej, dzikiej kobiecości, z drugiej strony jest matką, bardziej jest matką najprawdopodobniej, no właśnie, demona, dziecka demona, ale nieważne, mamy tą strukturę tutaj bardzo silnie zaznaczoną, no bo pierwsze spotkanie jest bardzo takie macierzyńskie i te gesty, które ona wykonuje, mają taki wręcz stereotypowy charakter takiej czułości i dbania i skupienia na dziecku. No więc ona aż buzuje od tych ról, które zostały kobiecie i kobiecości przypisane, jest też kusicielką, prawda? Bo wszystko, co robi, ma znowuż taki wymiar pewnej gry erotycznej. No i koniec końców też umiera, prawda? Więc tutaj ta rola kobiety kusicielki, która daje niejako grzech, czy pobudza do grzechu, jest bardzo silna. No i może być też tym elementem wyzwalającym, tak jak sam demon, prawda? No bo od czego się zaczyna cała dramatyczna historia? Od spotkania z demonem.
Od zlecenia.
Od zlecenia, prawda? Więc on jak w rajskim ogrodzie najpierw podsuwa bohaterowi możliwość kariery muzycznej, a potem podsuwa mu jeszcze raz samego siebie.
Harry Engel nie ma szczęścia, próbując rozwikłać zagadkę i odnaleźć Johnego faworyta, bo do kogo się zbliży, to ten ginie. Czy to kobieta, czy mężczyzna? Czy to muzyk, czy czarownica? Czy wróżąca z kart, czy zabijająca kurczaki kapłanka mambo? Do filmu Harry Engel wracamy po krótkiej przerwie. Z Nowego Jorku przenieśliśmy się do Luizjany, do Nowego Orleanu. Towarzyszy nam muzyka, towarzyszy nam taniec. I to też jest ciekawy wątek w tym filmie.
Tak, to,
bo tam wszyscy grają, odnoszę, no ale taki jest Nowy Orlean podobno, więc bez muzyki w Nowym Orleanie się obyć nie może, ale on też ma symboliczny charakter.
Tu w ogóle jest rytm bardzo ważny, prawda? Bo ten rytm jest na różne sposoby wystukiwany i w ten sposób gdzieś buduje się tą muzykę. W ogóle muzyk jest głównym bohaterem. Natomiast muzyka jest tutaj przedziwnym motywem, no bo z jednej strony, gdy Platon wyrzuca artystów ze swojego idealnego państwa, chce zostawić muzyków, bo ich traktuje tak naprawdę jak matematyków. I bardzo długo przecież muzyka właśnie miała ten charakter od Pitagorasa, prawda, czy Platona, była traktowana jako pewnego rodzaju zadanie matematyczne, czyli była logiczną zagadką, która mogła nas prowadzić do odkrycia choćby harmonii sfer. Tutaj muzyka z jednej strony ma właśnie przez ten rytm, przez to, że nas wprowadza do kolejnych scen, czy prowadzi nas do kolejnych znaczeń, też taki charakter odkrywania czy docierania jest swoistego rodzaju łamigłówką, która cały czas przeplata się przez ten film i pozwala rozwiązywać te kolejne poziomy choćby tożsamości czy własnej tożsamości.
Ale w przypadku Luizjany odnoszę wrażenie, że bardziej chodzi o to, żeby wpaść w trans, wpaść w szał, w natchnienie.
No właśnie, to jest ten drugi paradoksalny wątek, bardzo dionizyjski. To Friedrich Nietzsche mówi o tym, że mam sztukę spod znaku apolińskiego i spod znaku dionizyjskiego. I ta sztuka dionizyjska jest właśnie taka transowa. Ona jest uwolniona od wszelkich kanonów. Ona jest dzika, ona jest niezależna. Ona jest jak w rytuale wudu, czymś, co tak naprawdę pobudza zmysły, co gdy ludzie wpadają w trans, pozwala dotrzeć do innej sfery rzeczywistości. No więc w tym sensie, prawda, mamy takie dwa motywy, które cały czas się przeplatają. Być może im bliżej jesteśmy rozwiązania zagadki, tym bardziej ta muzyka jest porywająca, transowa, już potem, prawda, to, co jest takim wystukiwaniem rytmu choćby w deszczu, czy w tym stepowaniu, w tych krokach, w uderzeniu laski, staje się coraz bardziej nieprzewidywalne, nieokiełznane, czy pobudza coraz bardziej taki szalony rytm. Natomiast gdzieś te dwa wątki nas prowadzą. To pokazuje też niejednoznaczność, prawda? Same kwestii dobra, zła, no bo tutaj w tym filmie mówimy cały czas o złu. Natomiast tak jak w klasycznej filozofii dobro jest nieobecne, tak tutaj to zło jest nieobecne. No ale gdzieś tam jest założone, prawda? To jest gdzieś to choćby w pewnym momencie wołanie Harry Angela, ja wiem, kim ja jestem, prawda? Czyli on jakby próbuje zachować swoją tożsamość takiego niewinnego człowieka.
Czy Harry Angel jest takim amerykańskim doktorem Faustusem?
No to jest dobre pytanie, bo z drugiej strony, z jednej strony można powiedzieć, że
to jest
tak.
Europejska figura, która się narodziła w XVI wieku.
Tylko pamiętajmy, że doktor Faustus to była osoba, która chciała mieć wiedzę. I tutaj zachowanie tej młodości miało niejako pogłębić wiedzę, dać więcej możliwości na poznanie, a przy okazji, prawda, korzystanie z życia. Czyli uzupełnienie tego, czego już wiemy. To trochę tak jak Piotr Abelard, który w pewnym momencie się zorientował, że jest już dobrej klasy naukowcem, ale nie zna emocji.
A tu jesteśmy w Ameryce
miłości.
I amerykański doktor Faustus nie chce wiedzy, tylko chce popularności.
W zasadzie nie wiadomo, czego on chce. Bo on niewątpliwie na początku chciał popularności. Chciał mieć świat u stóp, no bo ten projekt bycia muzykiem i to rozpoznawalnym był pierwszym, kluczowym, który popchnął go do takich, a nie innych układów z samym Lucyferem. Natomiast drugi moment, gdzie on jednak szuka tej duszy, którą mógłby wymienić za swoją własną, jest poszukiwaniem niewinności. I to jest tak naprawdę marzenie o tym, żeby być nikim, żeby się
roztopić. A czy to nie jest zwykła ucieczka przed tym, żeby złamać ten pakt, który się z diabłem, z Lucyferem podpisało?
No można tak na to popatrzeć, prawda, że to jest ucieczka przed odpowiedzialnością, próba oszukania losu. Też to jest taki klasyczny motyw. Natomiast z drugiej strony wyraźnie jest takie przywiązanie do bycia tą osobą, która jest w jakimś sensie naiwna, nieświadoma czy nieskażona całym tym paktem, bo dochodzenie do prawdy, czyli tak naprawdę szuka samego siebie w sobie Harry Angel, to dochodzenie do tego, że wcale nie jestem tym, kim się wydaje. Tutaj można za Sorenem Kierkegaardem powiedzieć, a jednak ja nie jestem ja. No bo kwestia tożsamości, o której nie mówimy, jest istotna. Natomiast to poszukiwanie jest gdzieś taką nadzieją na posiadanie właśnie takiej carte blanche mojego życia czy mojej moralności. On tak jakby w tym drugim wcieleniu już nic nie chce. Chce po prostu sobie trwać i to zwykłe trwanie jest w tym momencie najlepsze.
Louis Cypher, czyli po prostu Lucyfer, mówi, powiadają, że na świecie jest dość religii, by ludzie się znienawidzili i za mało, by się pokochali. Czy religia, czy wiara jest naszą naturalną skłonnością?
No to też pytanie wylano morze atramentu i nie tylko. Natomiast ja myślę, że to bardzo dobrze z jednej strony pokazuje na przykład Sam Harris, wskazując na to, że religia jest z jednej strony czymś, co jest nieuniknione, bo wiele osób, nie wszystkie, ale wiele osób ma taką potrzebę jakiegoś myślenia pozaświatowego, tak to nazwijmy, prawda? Czyli myśmy się przyzwyczaili nawet w toku i ewolucji, i potem kulturowych rozwiązań do poszukiwania czegoś, co jest odpowiedzią na nasze problemy bieżące, ale nie w bieżącym i otaczającym nas świecie. Więc mamy tą tendencję, wiele osób ma tą tendencję ale do metafizycznego myślenia.
Można by było powiedzieć, że to była jakaś ewolucyjna nasza skłonność do tego, by wierzyć w coś, czego nie widzimy.
Tak.
By budować społeczność, by łączyły nas wspólne rytuały i nie tylko.
Tak, no z jednej strony, prawda, André Malraux mówi, gdyby nie było, tak samo zresztą Bronisław Malinowski, gdyby nie było śmierci, nie byłoby religii. No bo człowiek, gdy odkrył śmierć i zaczął się jej bać po prostu, zaczął kombinować, jak tu znaleźć taką atrapę, która nas pocieszy i powie, okej, nie umieramy do końca. No i religia to świetnie organizuje, no bo daje nam pakiet różnych opowieści o tym, jak to będziemy dalej trwali w swoim istnieniu, chociaż już nie będziemy trwali w swoim istnieniu. To jest pierwsza rzecz. Ale druga sprawa też ciekawa, o tym choćby Michael Shermer pisał. Ludzie w toku ewolucji, no kto przekazywał swoje geny, kto odpowiadał za trwanie naszego gatunku. No ktoś, kto nauczył się nie racjonalizować, tylko przyjmować na wiarę coś, co się dzieje, prawda? Słyszę szelest za sobą, uciekam, nie analizuję, nie racjonalizuję, no bo to racjonalizowanie może się okazać niebezpieczne.
Nie, ja nie wiem, czy da się racjonalizować. To racjonalizowanie się pojawia później, instynkt, tak? Bo najpierw jest, tak, najpierw jest depatyk, wydaje mi się, że wąż, tak? I reaguje w sposób oczywisty. Ale po prostu boję się i uciekam.
Tak, ale to przyzwyczaiło nasz mózg do czego? Do tego, że nie oczekuje na odpowiedź, tylko przyjmuje na wiarę pewne rzeczy. Potem widzę właśnie jakąś plamę, a na przykład jestem w depresji. W związku z tym bardzo szybko mój mózg zaakceptuje, że właśnie teraz spłynął anioł, który mnie pociesza. Zresztą nasz mózg odbiera bardzo dużo dźwięków, które nie potrafi na przykład sobie w jakiś sposób usystematyzować, skategoryzować. Stąd będziemy też mieli to doświadczenie, że ktoś koło nas chodzi, stoi, jest blisko. To niestety praca naszego ciała jest religiogenna. No i stąd pojawia się religia. Do tego religia stała się na jakimś tam etapie socjotechnicznym scalająca. Więc dla wielu wspólnot organizowanie się dookoła własnej religii było pomocne, pozwalało, prawda, na budowanie jakiejś tożsamości czy polityki. Zresztą po dziś dzień, proszę zwrócić uwagę, jak wiele kultur wraca do religii albo sięga do religii, zwłaszcza wtedy, kiedy na przykład pojawiają się jakieś niepewności, niepokoje, to od razu wyrasta. No więc to sięganie do rzeczywistości religijnej jest istotne. Do tego dochodzą te opowieści całkiem błędne, że religia daje nam świat wartości. I to widać w tym filmie, prawda? To jest zresztą taka ironia tego filmu, prawda? Bo Lucyfer, który mówi, że jest za mało religii, żeby ludzie mogli się pokochać, tak balansuje gdzieś na granicy, no bo to jest puszczenie oczka do widza pod tytułem, no zobaczcie, mordujemy się, bo my jesteśmy niewierzący, tylko tak naprawdę pełno jest ludzi, którzy mordują i którzy są wręcz w takim szale religijnym. I to w tym filmie, prawda? Bo ten trans religijny nieustannie się przejawia w zasadzie od pierwszych scen, gdzie możemy zobaczyć sceny pogrzebowe, które są bardzo transowe, gdzie mamy też od razu taką dekonstrukcję religii, bo pastor namawia, żeby otworzyć serca i portfele. No więc...
Tak, tak, pastor nie ukrywa swoich skłonności do dobrych samochodów, bo namawia wiernych, by zafundowali mu Rolls-Royce'a po prostu.
A z drugiej strony mamy to okrucieństwo wudu, prawda? Czyli zarzynanie żywej istoty, czy kąpanie się w krwi umierającego zwierzęcia, które jest też bardzo transowe, które staje się taką wręcz estetycznym, takim jakimś estetycznym tańcem, no to wszystko nam każe wątpić w tą pozytywną, wartościową rolę religijnych wzorców. Więc tu jest ciekawa właśnie taka gra pomiędzy tym, co nam rzeczywiście może, a co rzeczywiście daje religia. No i pytanie, czy więcej religii oznaczałoby przepełnienie ludzkości miłością.
Co nadaje wartość ludzkiemu życiu? Miłość? Nienawiść? Ciało jest słabe, tylko dusza jest nieśmiertelna. Twoja należy do mnie, mówi Louis Cypher, czyli po prostu Lucyfer do swojego, jak go nazwać, do swojej ofiary chyba w ten sposób należałoby powiedzieć.
Do swojej ofiary, do swojej własności. Cały czas to jest też film o, i o tym nie mówimy, ale ten film jest cały czas też o tożsamości, o tym, czym jesteśmy. Bo w pewnym momencie Harry Angel, niczym kierkegordowska postać, zaczyna się orientować, że jednak ja o sobie nie mogę powiedzieć ja. Im bardziej próbuję siebie zrozumieć, tym bardziej nie jestem sobą. Gdzieś ten projekt się wymyka. Gdzieś mamy to domknięcie i niedomknięcie zarazem. Czy tak jak u Davida Hume'a, który w XVIII wieku był chyba jednym z pierwszych tak bardzo odważnych filozofów, który pokazał, że to, co nazywamy ja, czy to, co rozumiemy pod byciem sobą, jest tylko i tylko naszym konstruktem. Hume pisze coś takiego, że gdy najbardziej intymnie będę zaglądać w siebie, odkryję ja smutny, ja zadowolony, ja siedzący z przyjaciółmi, ja idący na spacer, ale nigdzie nie ma ja, które byłoby takim czystym ja, moim, mojością, trwaniem. To są wszystko konstrukty albo moich emocji, albo jakichś kulturowych ról, funkcji, w których się znajduję, jakiejś sytuacji.
To idąc tropem Harry Angela i tej różnorodności kultur i religii, to Hume można by było powiedzieć prawie buddysta, który w to ja nie wierzył. Ja to konstrukt, tak? Nie ma żadnego ja.
No, buddysta by pasował o tyle, że Hume wydaje się takim zrównoważonym filozofem, natomiast o tyle nie pasuje, że tutaj mamy taką tak naprawdę dekonstrukcję. Hume zawiesza w pewnym momencie sądy, każe nam mówić po prostu jak dobry sceptyk, nie wiem. No dla mnie w tej chwili tak, a nie inaczej się jawię. Czyli to jest ten moment, kiedy Harry Angel podchodzi do lustra i próbuje coś dostrzec w swojej twarzy, prawda? Jest nie jako sam ze sobą, więc można powiedzieć, że właśnie ma ten intymny wgląd w bycie i może zadać sobie pytanie, kim jestem. Natomiast z drugiej strony, co on tam widzi? Są takie momenty, gdzie tłucze to lustro, gdzie odwraca się albo widzi coś, czego nie ma.
Bo... Widzi strach i przerażenie, to jest pewne.
Widzi bo też widzi... krew, tak. Widzi śmierć. Parę razy widzi zresztą własną śmierć.
Czy Harry Angel na jakimś etapie, w jakimś momencie panią zaskoczył?
Nie wiem. Ja ten film oglądałam i lubię tak czasami oglądać filmy bezzałożeniowo. Może za pierwszym razem, jak go oglądałam, to pewnie tak. To było dawno, dawno temu. Natomiast teraz przypominając sobie ten film, no bo on ma dużo pokładów, prawda? Dużo, dużo smaczków. No to próbowałam go oglądać bezzałożeniowo. Natomiast, no wiadomo, to już hermeneuci pokazali, Gadamer pokazał, że to zawsze mamy jakieś założenie, tylko je strasznie ukrywamy przed sobą. Więc próbowałam to zrobić. Na pewno ciekawe jest samo zakończenie, bo człowiek z jednej strony wie już od połowy filmu, jak to się musi skończyć. To jak to się kończy, jak ktoś z państwa zapomniał, to nie będziemy mówić. Niech będzie to miłe zaskoczenie. Jak ktoś z państwa nie widział, no to polecamy.
I kończymy państwo filozofów, w którym Harry Angel zmagał się z Louisem Cypherem. To była nierówna walka.
Jak to z diabłem bywa.
Profesor filozofii Anna Hejnderek, Uniwersytet Jagielloński, Piotr Jędrzejewski. Dziękujemy za państwo filozofów.
Dziękuję.